Zawsze na temat.
Dzień dobry Państwu, Joanna Kartarzyc, kłaniam się serdecznie. Audycja Zawsze na temat, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, oczywiście subiektywnie, bo to słowami wielkopolskich dziennikarzy. Program realizuje dla Państwa Mariusz Siuda, a naszymi gośćmi są dzisiaj Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna Sucholeckiego Magazynu Mieszkańców Gminy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Kopiński, redaktor Głosu Wielkopolskiego.
Dzień dobry.
Oraz Piotr Lisiewicz, zastępca redaktora naczelnego Gazety Polskiej oraz dziennikarz telewizji Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I udziałowiec.
Słuchajcie, moi drodzy, w czwartek w Sejmie został zarejestrowany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji, która będzie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji, a jednocześnie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety będzie zbierał, między innymi też dziś w Poznaniu, podpisy pod projektem liberalizującym przepisy antyaborcyjne, podała pełnomocniczka Komitetu Barbara Nowacka. I teraz moje pytanie jest do Was, co Wy sądzicie na ten temat, jakie macie głosy od Waszych czytelników czy widzów, czy ta zmiana w ogóle jest potrzebna? Pani redaktor.
Może ja zacytuję tutaj słowa Madeleine Albright, bo jej sekretarz stanu USA. W piekle jest osobne miejsce dla kobiet, które nie bronią kobiet, które nie pomagają kobietom. Więc stąd dzisiejsza tutaj moja wizyta, ponieważ wsłuchując się w głosy kobiet, słyszymy, że otwiera się po raz kolejny puszkę Pandory, tak? Natomiast również jest to dość sprawa pokrętna Kościoła od strony tak naprawdę sprawia Kościół, tą sprawę od strony teologicznej strzela sobie w kopyto Kościół, ponieważ naucza, że Bóg wyposażył człowieka w trzy elementy, tak? Rozum, pojęcie dobra i zła i wolną wolę. Rozum jest po to, by pojęcie dobra od zła odróżniać od siebie, wolna wola po to, by ktoś za którą się z tych stron opowiedzieć, tak?
Ale Kościół od samego początku, znane jest stanowisko Kościoła, Kościół od samego początku twierdzi, że trzeba chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci i tutaj się nic nie zmieniło. Kościół tego akurat, tej dyskusji nie rozpoczął.
Tak, to, no, to jest projekt obywatelski Stowarzyszenia Ordo Iuris. Nie wiadomo, jak będą głosować posłowie, jeśli w ogóle ten projekt zbierze podpisy, bo mówimy o czymś przedwstępnym. Myślę, że zgodzić się należy, że aborcja jest złem, to znaczy złem jest zabijanie dziecka, a to, jak szczegółowo powinny wyglądać przepisy, będzie zapewne przy tej okazji przedmiotem debaty. Ja jak posłuchałem pani redaktor przed chwilą, to trochę takie emocjonalna wypowiedź w stylu lat 90. Wtedy to aborcja, właśnie ten temat strasznie rozpalał Polaków. W tej chwili nie widać, żeby była tam wczoraj ta manifestacja Nowoczesnej. To chyba było 100 czy kilkaset osób. Więc jednocześnie są te sondaże cytowane, że nie ma w tej chwili zgody większości Polaków.
69% Polaków nie chce zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. To jest
a jednocześnie tylko, chyba tylko 10% jest za tą aborcją na życzenie, czyli na przykład powodu biedy. Także widać, że takie ostre postawy w tej sprawie znalazły się, są reprezentowane przez niewielką część Polaków. No widać już, że w PiS-ie i Zjednoczonej Prawicy dyscypliny w tej sprawie nie będzie. Już na przykład Jarosław Gowin zapowiedział, że tych różnych rozwiązań najdalej idących nie poprze. No więc mówimy o projekcie obywatelskim, a nie jeszcze o czymś, co ma...
Michał Kowiński.
Pan redaktor nie widzi, żeby aborcja rozgrzewała społeczeństwo. Ja widzę, czy to po Facebooku, czy po ulicach, czy po tekstach w gazetach.
Działaczy bardziej rozgrzewa.
Od lewa do prawa, no niekoniecznie, bo jednak sporo ludzi, zwłaszcza kobiet, wychodzi na ulicę. To jest oczywiście jedna strona sporu. Gdyby zmiana proponowana była w drugą stronę, wychodziłaby druga strona. Ja myślę, że mamy najlepszy możliwy i szczerze mówiąc w skali Europy czy świata bardzo konserwatywny jednak kompromis regulujący aborcję w Polsce. I każde ruszanie tej sprawy będzie się kończyło tym, że jedna lub druga strona będzie kipiała i nie wytrzyma. I nic z tego koniec końców nie wyjdzie, bo nie wyobrażam sobie, że gdyby ten projekt, który teraz jest, czy też ma się pojawić, przeszedł, Nie wyobrażam sobie tego, co by się działo na ulicach ze strony osób o lewicowych czy bardziej liberalnych poglądach, tak? No, byłoby naprawdę gorąco. W drugą stronę, jeżeli by się odmieniło, rządziłaby za jakiś czas lewica, środowiska liberalne i byłaby zmiana w drugą stronę, liberalizująca dostęp do aborcji, byłoby dokładnie to samo z drugiej strony, więc myślę, że będziemy tego naprawdę najdłużej jak się da nie tykać. Niestety to wraca regularnie co kilka lat, najczęściej po wyborach, prawda?
To ja może przypomnę dla poprawności, że zgodnie z obowiązującą ustawą aborcji można dokonać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby grażającej jego życiu i w trzecim przypadku, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego gwałtu. Czy w tym momencie trzeba zaostrzać, panie redaktorze, tutaj do pana redaktora Lisiewicza się zwracam. Piotrze, tak. Czy trzeba twoim zdaniem zaostrzać jeszcze tę ustawę?
Na ile ja sonduję, jak to wygląda po prawej stronie, wśród
no
polityków,
tak,
wśród ludzi,
naszym gościem.
Tak, to można przypuszczać, że wszystko, co dotyczy tak zwanej aborcji eugenicznej, czyli tego, że z powodu jakichś badań genetycznych okazuje się, że zabicie dziecka jest dopuszczalne, tak? To zdaje się, że to może po tej stronie prawej znaleźć poparcie, żeby to bardziej uściślić. Myślę, że na przykład w przypadku ciąży będącej wynikiem gwałtu, to znaczy nie ma przepisu, który stwierdza, że wynikiem gwałtu, tylko wynikiem przestępstwa. To tutaj widać różne różnice, znaczy widać duże różnice zdań.
Również po prawej stronie sceny politycznej, tak?
Również po prawej stronie sceny politycznej. Widać, że to się zmienia, bo z jednej strony pada hasło, że nie ma tematu po stronie PiS-u. Jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, no to jeśli cokolwiek zmieniać, to właśnie w sprawie tej tak zwanej aborcji eugenicznej, czyli tego, że kiedy grozi, że się urodzi dziecko niepełnosprawne, upośledzone, to mamy prawo je zabić. No tu jest moje największe zastrzeżenie.
Agnieszka Łęcka-Brown,
z drugiej strony ksiądz Kaczkowski ostatnio mówił, że żadna choroba nie determinuje, aby odbierać komuś życie, prawda? I tak. Kobieta, ale też nie można wymagać od kobiety jakiegoś heroizmu i bohaterstwa, bo podjęcie, jestem kobietą, sama jestem matką, i doświadczyłam okrutnej, ciężkiej choroby mojej córki, ponieważ w wieku 9 lat miała nowotwora mózgu. W związku z tym byłam przez jakiś tam dłuższy czas w szpitalu w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i miałam do czynienia z kobietami, które właśnie rodziły dzieci z licznymi wadami genetycznymi, tak? I przede wszystkim może należałoby bardziej przyjrzeć się i pomóc w wychowywaniu tego dziecka, w opiece medycznej, w opiece finansowej, aniżeli rozpatrywaniem i otwierać znowu tą puszkę Pandory, o której wcześniej wspomniałam, prawda, czy usuwać, nie usuwać i tak dalej, bo wszyscy jesteśmy za tym, żeby nie usuwać, wszystkie kobiety, prawda, ale, no i tu pozostaje nasz rząd. I jeszcze może, przepraszam, o jednej rzeczy wspomnę, ponieważ ja będąc dzieckiem tylko przez paręnaście tygodni, moja córka na szczęście żyje, dziś ma 24 lata, jest genialną córką, uczy się, jest naprawdę rewelacyjna, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, napisałam się na tragedię tych kobiet, tak, różnych, z różnymi chorobami, właśnie od urodzenia do przez ileś tam lat, prawda, doświadczyłam tutaj opowieści, opowiadały mi one o tym, że przez to ich małżeństwa, rodziny rozbiły się, tak? Może by państwo przyjrzało się i pomogło tym kobietom. Jeszcze jedna ważna sprawa, o tym też monitorowałam u naszych posłów wielokrotnie podczas różnych wizyt. Przede wszystkim zapewnić kobietom możliwość bycia na jakimś tam chorobowym, niechorobowym momencie, kiedy te dzieci są w szpitalach, prawda? Bo ja, będąc dzieckiem w szpitalu, musiałam wziąć, nie mogłam dostać L4, musiałam wziąć wolne, nieodpłatne. I teraz dziwimy się, że te kobiety, patrząc na wszystkie takie przypadki, dowiadując się, że dzieci są, prawda, genetycznie upośledzone, mogą się urodzić z jakimiś wadami, prawda, jaką mają podjąć decyzję.
Michał Kopiński.
Myślę, że jednak ktoś rozważając aborcję, czy też gdyby rozważał, tak, bo w Polsce przynajmniej teoretycznie z tych powodów, poza tymi, którymi mówiliśmy, niemożliwe, gdyby rozważał, to jednak no, nie myślałby o tym, czy uregulowania dotyczące chorobowego są w tym przypadku plusem czy minusem. Tutaj tak myślę, w tym momencie się o tym kompletnie, nad tym się kompletnie nie zastanawia. Natomiast te wszystkie argumenty, o których pan redaktor mówił, jak najbardziej w porządku, okej, okay, pewnie przekonują sporą grupę Polek przede wszystkim. Natomiast jest grupa, której to kompletnie nie przekonuje. I teraz myślę tak, jeżeli są osoby, które gotowe są prowadzić na taki heroizm, jak na przykład urodzenie dziecka, które jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, to brawo, ogromne brawo dla tych osób. Natomiast jeżeli to wynika z ich wiary czy też poglądów, tak? Natomiast myślę, że nie powinno się zmuszać tej grupy, która absolutnie nie czuje się na siłach do tego, do postępowania w ten sam sposób. Więc jedna zasadnicza rzecz w dyskusjach o prawie do aborcji, to nie jest tak, że przepis bardziej liberalny, czy zezwalający na kolejne możliwości przeprowadzenia aborcji zmusza kogokolwiek do aborcji, prawda?
Tak, jeżeli ktoś ma poglądy.
Oczywiście dochodzimy już w czysto filozoficzne dyskusje, jak co powinno być dozwolone w takiej, a nie innej sytuacji w kraju, gdzie większość osób nadal jednak deklaruje się jako katolicy, a wiara katolicka jest tutaj jednoznaczna, chociaż przypomnę, że ostatnio papież bardzo liberalny w stosunku do swoich poprzedników zalecił kapłanom dawanie rozgrzeszenia w roku jubileuszowym
kobietom,
które przeprowadziły w sprawie aborcji, ochrony życia dziecka poczętego liberalizacji tego, natomiast tak, oczywiście jak chodzi o rozgrzeszenia, to tak to zostało powiedziane.
Ja mam jeszcze do poruszenia tutaj jeden wątek. W mediach widać takie nagłe zainteresowanie Agatą Dudą, panią prezydentową. Szczególnie te środowiska lewicowe apelują do niej, by zajęła głos w sprawie. I dzisiaj natknęłam się na fragment wywiadu z poseł Joanną Lichocką, to jest poseł wybrana z okręgu kaliskiego, więc tutaj taki wątek wielkopolski wprowadzimy, że cytuję, żona prezydenta RP nie jest politykiem jako pierwsza dama, nie ma więc obowiązku odpowiadać na apele czy pytania posłów, prezydentów czy kogokolwiek. Pani Agata Duda jest pierwszą damą i jest rewelacyjna w tej roli, jest bardzo taktowna, powściągliwa, elegancka. I teraz moje pytanie jest takie, czy pani Agata Duda powinna zająć głos w tej sprawie, jak tak jak kiedyś Maria Kaczyńska powiedziała, chyba jednoznacznie, pani redaktor.
No właśnie, Węcka. Maria Kaczyńska w 2007 roku, o ile się nie mylę, podobnie jak z jej mąż mieli stanowisko, żeby tej ustawy jednak nie ruszać, prawda? O. Zemściło się to gdzieś tam na niej, bo różne środowiska pewnie ją za to i ganiły. Natomiast ja uważam, że jako właśnie pierwsza dama tym bardziej powinna jako kobieta tak wyrazić jakieś tam swoje zdanie na te drażliwe tematy.
Pierwsza dama ma prawo zabierać głos albo nie zabierać głosu w tych sprawach, które uznaje za słuszne. Znaczy, ja mam wrażenie, że to mamy do czynienia z taką zagrywką jakąś socjotechniczną w przypadku Agaty Dudy, no bo można na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta poczytać o jej różnych działaniach i media o tych działaniach nie informują. Często te media tak zwane mainstreamowe, a nie informują dlatego, że Agata Duda była atutem kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Niektórzy twierdzili, że w ogóle tą przewagę nad Bronisławem Komorowskim dzięki niej miał, no więc nie ma zainteresowania różnymi działaniami, które ona prowadzi, po czym nagle pojawia się zarzut, że ona nie jest aktywna. Jest aktywna w wielu rzeczach, tylko
ale
nie informuje się
o tym. Ale czy w tej konkretnej kwestii powinna twoim zdaniem zabrać głos? Powinna powiedzieć, jak ja, ta Duda mówię?
Ma prawo zabrać głos, ma prawo go nie zabierać. Ma prawo
Nie zabierze, ponieważ najprawdopodobniej ma zdanie odmienne od zdania
na jakiej podstawie?
Od zdania na podstawie jej bardziej niż męża liberalnych poglądów w różnych innych sprawach. Zgaduję, tak? Oczywiście nie dam sobie ręki odciąć, ale pierwsza dama ma bardziej liberalne poglądy od męża i prawdopodobnie dlatego nie zabierze głosu. Natomiast dlaczego w ogóle te głosy o tym, bo ja bym się zgodził z zgodziłbym się z tym, że ma prawo milczeć jak najbardziej. Natomiast kontekst jest taki, że w kampanii wyborczej się pokazywa i zabierała głos na różne tematy. Dlatego teraz środowiska lewicujące, liberalne oczekują tego, że wzorem Marii Kaczyńskiej zabierze głos i stwierdzi, że przynajmniej ta ustawa nie powinna być ruszana. Tak? Natomiast stawiam tutaj sporo pieniędzy na to, że nie zabierze głosu w tej sprawie.
po 14. Dziękowa relacja Wandy Wasilewskiej, naszej reportażystki, na temat tego, co dzieje się w sprawie zaostrzania ustawy antyaborcyjnej ze strony zwolenników i przeciwników zmian. Przypomnę Państwu, że właśnie teraz rozpoczyna się w Poznaniu zbiórka pod projektem ustawy, która ma liberalizować obecne przepisy. Każdy gdzieś tam w swoim własnym sumieniu rozważy, co w tej sprawie sądzi, co w tej sprawie myślimy. Przechodzimy do kolejnego tematu.
Zawsze na temat.
Szanowni Państwo, kolejnym tematem naszego dzisiejszego spotkania jest ustawa 500+. Już ponad 1 000 000 wniosków o to świadczenie wychowawcze wpłynęło w odpowiednie miejsca do samorządów przez internet, czy ludzie osobiście poszli złożyć wnioski. Jakie macie zwrotne od Waszych właśnie czy widzów, czy czytelników, jeśli chodzi o ten projekt? No bo liczba wniosków wskazuje na to, że Polacy bardzo liczą na te pieniądze, ale też finansiści, ekonomiści wiedzą, jakie to mogą rodzić konsekwencje finansowe. Jakie opinie słyszycie? Może w tym teraz rozpoczniemy od Michała Kopińskiego.
Ja słyszę głównie opinie, czy to czytelników, czy przykładowo z imienin, opinie bardzo wyrażające duże niezadowolenie osób, które się na to nie załapały, bo na przykład dzieci pokończyły 18 lat, więc to jest takie typowo polskie, natomiast zupełnie poważnie. To jest rzecz, która chyba obecnemu rządowi wyszła najlepiej z tego wszystkiego, zabrał się w pierwszej kolejności, bo to jest pierwszy po 89 roku, też pewnie wcześniej, chociaż tego w żaden sposób nie sprawdzałem, taki realny program prorodzinny, który może wpływać na demografię. Mamy z tym problem nie taki duży jak nasi zachodni sąsiedzi i inne kraje Europy Zachodniej, ale coraz większy, tak? I to jest konkret, to się udało i tutaj do tego są tylko dwa ale. To pierwsze, takie troszkę mniejsze, czyli czy dostają te wszystkie osoby, które powinny. Głównie myślę tutaj o tym, kiedy ma się jedno dziecko, tak? No to jest dyskusyjne. Jedno czy dwa, okej. Okay. Natomiast...
A przekracza się dochód 800 zł na jedną osobę w rodzinie i w przypadku dziecka.
Druga rzecz w tym pierwszym podpunkcie, czy osoby, które dostają, dostawać powinny, bo też znamy osoby, które zarabiają, powiem, 20-30 tysięcy na miesiąc i będą brały te pieniądze z czystym sumieniem. Zdaje się poseł obecnie Platformy Jacek Tomczak, który no jest osobą majątną, a ma piątkę dzieci bodajże na czwórkę.
Pięcioro
na czwórkę będzie te pieniądze brał.
Ale okay, nie powinien, twoim zdaniem?
Nie, dlaczego? Skoro są takie przepisy, to jak najbardziej. Natomiast gdyby próbować, jak znam życie, ograniczać to w górę, czyli od jakiegoś tam dochodu, no to to jest tak, im ktoś więcej zarabia pieniędzy, tym lepiej potrafi się z nimi schować. I tutaj jest mnóstwo sposobów, nawet jeżeli...
Ja myślę, że to jest daleko idące
nie mam tego szczęścia, żeby musieć tak...
Nie skierowane personalnie.
Natomiast to żaden problem, tak? Żeby to wszystko tak poustawiać, żeby się w te progi nie wchodziło. Drugie ale to większe, bo mówię, to jest to mniejsze i generalnie jak najbardziej jestem tak i bardzo mi się to podoba, bardzo fajny pomysł i fajnie, że skuteczna realizacja, natomiast drugie większe ale, to co pani dyrektor powiedziała, zauważyła, to zdaje się między innymi profesor Kołodko wyliczył wczoraj czy przedwczoraj, że mówimy tutaj o kwotach, po pierwsze, których ostatecznie nie znamy, a po drugie, które zapewne wyniosą równowartość 1,25% PKB rocznie, czy mówię o ogromnych pieniądzach i one są na ten rok. Natomiast co będzie dalej, to jest wielka niewiadoma, bo się nagle okaże, że tego chętnych i osób, które powinny zostać, jest więcej. I teraz pytanie, gdyby to miało wyglądać tak, że po roku rząd, czy też kolejny na przykład, za jakiś czas zrezygnuje z tego, no to będzie z tego wszystkiego więcej zamieszania niż pożytku.
Trudno mi sobie wyobrazić, że komuś się coś daje i nagle odbiera. Myślę, że dokładnie. To byłby ruch samobójczy.
Piotr, no nie Siewicz. Byłby to dobry pomysł kampanii wyborczej, gdyby jakaś partia taki wniosek zgłosiła.
A Nowoczesna mówi otwarcie, my to zlikwidujemy. Tak?
No okej, okay. Większość parlamentarzystów Nowoczesnej generalnie żyje sobie spokojnie i ich rodziny bez tych pieniędzy, powiedzmy sobie szczerze. Tak?
Natomiast ja bym nawiązał do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli na przykład do tych dzieci niepełnosprawnych, tak? No bo to ma duże znaczenie, bo tu jest wyższy limit 1200 zł i jeśli ktoś ma, nie wiem, dwójkę, trójkę dzieci i dostanie 1500 zł, no to pozwala na skuteczną rehabilitację dziecka, bo to wszystko, rzeczy związane z rehabilitacją są drogie, no więc w tym sensie to jest krok w stronę tego, o czym mówiliśmy. To jest trochę skutek to, że to 500 zł na dziecko się stało ważne. To jest skutek tego, że W 2012 roku mieliśmy to nieszczęsne podwyższenie VAT-u na te produkty dziecięce, ubranka, tego typu rzeczy. To podrożyło strasznie, nie wiem, kupienie roweru dla dziecka, tak? Kupienie butów trójce dzieci, tak?
To teraz zatem, czy przestałeś kupować swoim dzieciom?
Nie przestałem. Co więcej, mam dwójkę dzieci, dwuletniego Władka i ośmioletnią Janeczkę. Janeczkę ostatnio poczucie humoru, jak widać, mam, bo mówi, że wy będziecie teraz Władka bardziej kochać, bo na niego jest 500 zł. Także tak powiedziałem.
Odwrotnie jest. Chyba na młodsza jest.
Ona starsza jest. Patrząc na sytuację tak matki czwórki dzieci, mówię o konkretnej znajomej, pracującej w restauracji i babcia się zajmuje dziećmi, to dla niej, jak ona teraz dostanie na tą trójkę chociażby dzieci zakładając, to całkowicie zmienia jej sytuację. U mnie na Jeżycach to widać, jak dzieciaki są ubierane w rzeczy z lumpeksu z reguły. Oczywiście, jak jest rodzina wielodzietna, to się przekazuje te ubrania z dziecka starszego na dziecko młodsze. Natomiast z czasem te ubranka już stają się takie, że jest widoczne, że to już czwarte dziecko je nosi. Także pytanie oczywiście o ten aspekt, o którym mówiłeś, czyli o gospodarkę. W pewnym sensie to nie wygląda, żeby ci rodzice wydawali to na potrzeby jakieś luksusowe, tylko raczej na
bieżące wydatki.
Na bieżące wydatki, a to raczej powinno rozruszać niektóre branże, tak?
Ale czy to też nie zniechęci na przykład kobiety, które w tej chwili pracują i w momencie, kiedy będą przekraczały niewiele ten dochód, który kwalifikuje do otrzymania kolejnych 500 zł, czy to nie zmieni też rynku pracy? Tu musimy sobie postawić pytanie. No i teraz ten aspekt finansowy w dłuższej perspektywie, mam na myśli tutaj ekonomiczne podejście do tematu, czyli jeśli coś się daje, my nie jesteśmy na tyle bogatym, uważam, państwem, żeby tak po prostu rozdawać. Musimy się zastanowić, co będzie dalej, tak? I teraz pytanie, czy to się nie odbije czkawką tym osobom, które za jakiś czas pójdą na emerytury, renty i tak dalej. W tym kontekście pytam, czy ten projekt waszej opinii jest dobry. Na początku pani redaktor Łęcka, proszę.
Ja powiem tak, ja rozmawiałam z wieloma matkami, tak, tutaj w Suchym Lesie. Zresztą robiliśmy ostatnio właśnie sondę, czy weźmiemy 500 zł i czy tak naprawdę na ile to pomoże. Więc opinie sucholesianek były bardzo różne. Matka dwójki dzieci, pani, która nie jest jakąś tam osobą zamożną, powiedziała nam tak. Może uda nam się wysłać jakieś dzieciaki na jakieś wakacje, potrzeb jest wiele, a to tylko 500 zł. Jednak kwota mimo wszystko jest dla nich jednak jakimś tam zastrzykiem, prawda? Wyślemy dzieci na jakieś treningi dodatkowe z karate i tak dalej, więc dla nich jest to ważne. Następnie pani Magdalena, matka czworga dzieci z Biedruska. Skorzystam z pieniędzy, dlaczego miałabym tego nie uczynić, skoro jest to zgodne z prawem. Nie wiem, czy dzięki programowi będzie więcej dzieci, ale na pewno 500 plus może być rekompensatą dla rodzin wielodzietnych, które mają spore wydatki, a poza tym kupując artykuły dziecięce, płacą przecież podatek VAT.
Co Piotr Lisiewicz mówi?
Jeszcze może jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz przeczytam. Tu akurat udało nam się spotkać z panią Izabelą Łukomską-Pyżalską. Zresztą ona się też wypowiadała w stacji TVN-u. Prawda, że oczywiście, że skorzysta.
Uratowało ją.
Że skorzysta oczywiście, dlaczego ma tych pieniędzy nie dostać, natomiast jej zdaniem samo rozdawnictwo pieniędzy nie wystarczy. Dzieciom trzeba zapewnić miejsce w żłobkach, przedszkolach, a rodzicom mieszkania i pracę.
I co ma to zapewnić? Rząd?
Rząd.
Państwo?
Tak? Pani Łukomska-Pyżalska akurat chyba do najbiedniejszych nie należy, także jakoś sobie poradzi.
A to nie jest dyskusja personalna, pozwólcie, że przerwam ten wątek.
Ale myślę, że hotele w Dubaju się ucieszą, bo to zawsze
Natomiast
ale bardzo ciekawy wątek pani redaktor Agnieszka Łęcka tutaj podjęła, że jednak to są te rzeczy, na które normalnie rodziców nie stać, czyli dodatkowe treningi, dodatkowe lekcje języka obcego.
Tak, czyli dzieci z biedniejszych rodzin mają słabsze możliwości rozwoju, tak, jak w różnych dziedzinach. Ile, nie wiem, kosztuje tenis czy jazda konna, to wiadomo, że to jest... To w tej chwili. Natomiast ja, jak trochę tego słucham, to mam przed oczami, jak moja koleżanka Magdalena Pijko z redakcji robiła taki film Tam, gdzie da się żyć, o sytuacji emigracji. I tam najczęściej się powtarzało, mnie w Anglii czy w Irlandii stać na to, żeby założyć założyć rodzinę, stać, żeby mieć dwójkę, trójkę dzieci w Polsce, i to mówił, nie wiem, zwykły chłopak, tak, w Polsce, żebym ja zarobił tyle, to musiałbym kraść. Mówi, jakbym ja tam coś kradł, trochę pomataczył, no to bym, to bym mógł. Tutaj ja idę do pracy, stać mnie na utrzymanie dzieci, stać mnie na jakieś tam rozrywki, na coś. No więc jeszcze pan już bardziej politycznie w obecnej sytuacji, kiedy no z demografią w Europie tak jak jest, mamy najróżniejsze problemy związane z imigrantami, z tym wszystkim, tak, no to pójście w tym kierunku, żeby w perspektywie dłuższej Polacy mogli mieć, stać ich było na to, żeby mieć dzieci tutaj, a nie na wyspach, no to chyba to jest ten kierunek, z którego może być pożytek.
Czy wiele państw ma te tak zwane świadczenia wychowawcze, bo i Francuzi przecież mają, i Niemcy mają, więc gdzieś tam to się sprawdza na jakimś poziomie. Wydaje mi się, że nadal jednak my jako Polacy odbiegamy, jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, Piotrze, czyli naszą podstawową pensję w stosunku do Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków.
Ja słyszałam, przepraszam, jeszcze o jednym niebezpieczeństwie, bo już osoby płacące alimenty powoli rozglądają się i do prawników właśnie dzwonią, żeby obniżyć alimenty, w związku z tym 500+. Więc to tak naprawdę robi różnego rodzaju, wzbudza kontrowersje, prawda? Bo tu z jednej strony ktoś coś daje, z drugiej strony...
Nie, wydaje mi się, żeby jakikolwiek sąd w Polsce zgodził się na to, żeby na przykład jakiejś matce obniżyć alimenty na dziecko tylko dlatego, że ona dostała 500 zł na to
Wcale
dziecko,
nie jest to
czy 1000 zł.
Nie jest to wykluczone. Rozmawiałam z jedną babką, tak, która właśnie, jej mąż zgłosił się z prośbą o obniżenie alimentów tylko dlatego, że dowiedział się, że ona dostała lepszą pracę.
No dobrze, zgłosił się, a sąd zdecydował, czy nie?
Tak, i sąd obniżył ojcu, bo stwierdził, że skoro ojciec ma w tej chwili gorsze warunki, a ona ma świetnie lepszą pracę, czyli zarabia więcej.
No ale no to jest logiczne. Mhm.
To jest
mówię, że nie wierzę, że...
Istnieje,
tak, że jakiś sąd zdecyduje się na to w kontekście 500+, bo to było po prostu nie fair. I stawiałoby pod znakiem zapytania w ogóle sens całego programu.
Ale ja rozmawiałam właśnie dzisiaj z panią adwokat, tak? I już były telefony, więc no jest to jakoś zasadne, prawda?
Ach, chce się czasami kombinować niektórym, proszę państwa.
Ja jeszcze, przepraszam bardzo, o jednej fajnej rzeczy powiem, ponieważ wczoraj też rozmawiałam z naszą panią dyrektor OPS-u, z panią Sylwią Nowak-Kabacicką.
Ośrodka Pomocy Społecznej,
tak,
na formalności.
Dokładnie, Ośrodek Pomocy Społecznej. Do wczoraj do godziny 17 wpłynęło 568 wniosków w Suchym Lesie. Akcja szła bardzo sprawnie.
Takie mamy informacje.
W Poznaniu 12 tysięcy.
A w całej Polsce, szanowni państwo, ponad 1 000 000. Muszę przyznać uczciwie, że też jestem beneficjentem tego programu. Jako matka 3 synów, których serdecznie teraz pozdrawiam. Synku, mamusia, cię mocno całuję. No, wiem, na co wykorzystam
ale
te pieniądze.
Ale najstarszy będzie mniej kochany.
Krótka przerwa.
Zawsze na temat.
I przechodzimy do naszego dzisiejszego, ostatniego już tematu. Teraz tak z naszego ogródka dziennikarskiego, szanowni państwo, uwaga, będą restrykcje dla dziennikarzy dotyczące ubiorów w Sejmie i w Senacie. Do wszystkich redakcji mają trafić wskazówki dotyczące ubioru dziennikarzy w Sejmie i w Senacie właśnie. Rzeczpospolita podała, że to będzie cały dress code szarości, brązy i granaty. Podobne mają być te wymagania jak te dotyczące pracowników Kancelarii Sejmu, które otrzymali oni 29 marca, więc sprawa jest bardzo świeża. I teraz, szanowni, tak patrzę na nas, czy jesteśmy odpowiednio ubrani do studia.
No,
muszę nam państwo zaufać, ale w tej chwili nikt chyba, no pani redaktor Łęcka jakby założyła marynarkę, to kwalifikuje się my nie. Panowie, my byśmy nie weszli do Sejmu i Senatu.
No,
i teraz...
przypominam, że jest sobota.
Jest sobota. Teraz mnie Mariusz Siuda, realizujący program, też by się dzisiaj nie załapał, więc moi drodzy, pytanie wprost. Powinno tak być, czy nie? Bo też dotyczy oczywiście sprawa sandałów, klapek i tak dalej. To jest podstawa tego programu. Piotr Lisiewicz.
Mi się wydaje, że jeśli już, to powinny być chyba wyznaczone jakieś strefy, gdzie to obowiązuje, a gdzie nie. Dziennikarze są raczej ludźmi wolnego ducha często i
ale tam, mówisz gdzie... tak o sobie pod siebie, czy...
No oczywiście, egoistycznie wyłącznie.
To jest całkiem przyzwoicie. Koszula, tak?
Koszula, w krateczkę. Nie, no powinny być moim zdaniem miejsca, gdzie dziennikarze mogą się przeprowadzać sobie wywiady, no, normalnie siedzieć ubrani tak, jak zazwyczaj chodzą. Być może na samym, na przykład, nie wiem, przy samej sali sejmowej, tam, gdzie uznane zostanie, że z powodu tego, że jest to miejsce, które wymaga szczególnie godnego wyglądu, no to być może tam można coś takiego wprowadzić. Natomiast myślę, że nie w całym Sejmie, że to by było błędem.
Ale to ma dotyczyć całego budynku. Mhm. W ogóle mało tego, słuchajcie. Pod koniec marca marszałek Marek Kuchciński zapowiedział kolejne ograniczenia w obecności dziennikarzy w Sejmie w ogóle. I mają oni pracować, to jest też potwierdzona informacja, głównie w pomieszczeniach naprzeciw wejścia głównego. Wcześniej zajmowanych przez Straż Marszałkowską nie będą mogli wejść w te strefy, które do tej pory wchodzili. Teraz, no, moje pytanie jest takie, czy to prawidłowy pomysł, czy nie, Agnieszka Łęcka?
No, ja uważam, że dziennikarze powinni mieć dostęp do
korytarzy sejmowych i tak dalej.
Dlatego, że często zbierają różne wiadomości, informacje, mają dostęp bezpośrednio do panów posłów, senatorów i dlaczego nie wpuszczać ich tam. A propos jeszcze ubiorów. No tu bym tak troszeczkę, powiedzmy, jednak mimo wszystko jestem kobietą.
Tak, potwierdzamy.
Tak, potwierdzamy. Staram się ubierać elegancko. Ja też nie mogę czasami patrzeć. Ja nie mówię teraz też o Sejmie i Senacie, bo w wielu miejscach spotykamy się z różnymi dziennikarzami i są imprezy takie, na które, czy spotkania, na które no, wypadałoby przyjść tak trochę lepiej ubranym, prawda? Chociaż czasami mówię, często ci dziennikarze gdzieś tam jeżdżą, na przykład jadą na wieś kręcić materiał niemalże do obory, prawda? I za chwilę przyjeżdżają gdzieś na jakieś takie spotkanie, powiedzmy, bardziej oficjalne.
Ale kiedyś jeden z redaktorów, który teraz pracuje w komercyjnej stacji, Maćku, pozdrawiam cię serdecznie, powiedział wyraźnie nam, dziennikarzom w telewizji WTK wtedy: moi drodzy, powinniście być tak ubrani, żeby właśnie każdego dnia móc pojechać i na wieś, i do prezydenta na rozmowę. I w związku z tym, jeśli nie możecie pogodzić tych dwóch strojów, to proszę mieć zapasowy w szafce. No, kropka.
Tak było. Ja może w samochodzie.
Każdy się wie.
Są jakby no, pewnie różne kategorie dziennikarzy, tak, są ci, którzy są, no, biegają z mikrofonem w tym Sejmie. Zresztą to tak mi się te stępki, kiedy taki tłum dziennikarzy biegnie za schodzącym po schodach politykiem, to takie średnie, moim zdaniem. Znaczy ja bym właśnie wyznaczył te miejsca, gdzie tego nie ma, gdzie to jest. Jak chodzi o te stroje, to zresztą dosyć ciekawe, no bo Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, były hipis, to powinien tutaj w szczególności zresztą tych hipisów w PiSie, to i Ryszard Terlecki, to wszystko byli hipisi, także powinni moim zdaniem jeszcze się przemyśleć sprawę, czy powinno to dotyczyć całego Sejmu. No są takie obostrzenia w wielu krajach, że w określonej strefie jest w ten sposób.
Michał Popiński. Tak, druga kwestia jest prostsza. Czyli dostęp do całego Sejmu, oczywiście, że tak. No, ograniczanie tego to jest głupota. Po pierwsze, to nie będzie pewnie przestrzegane, a po drugie, nie wiem, czemu to ma służyć. Natomiast co do strojów, no to wyjdźmy od tego, że dziennikarze często ubierają się jak szuszwole. Taka jest prawda.
Mocne.
Jak ktoś pochodzi po konferencjach prasowych, to widzi. Dotyczy to dziennikarzy z 25-letnim stażem, stażystów, którzy potrafią przyjść w krótkich spodenkach i iść na konferencję prasową do prezydenta. Oczywiście, że tak, przemoczone, przepocone t-shirty, to jest norma.
Nie, no, błagam cię,
od tego wychodzimy.
Jak są zabiegani, to muszą.
Natomiast kto się jak ubiera, to jest indywidualna sprawa każdego. I aha, jeszcze wracając do tego, oczywiście z wyjątkiem dziennikarzy telewizyjnych, z tego co kojarzę, dziennikarze ekonomiczni często prasowi ubierają się też lepiej i znacznie staranniej. No, wypada, jak się idzie do jakiegoś pana prezesa, jednak przyzwoicie wyglądać, natomiast z całą resztą jest naprawdę różnie. Natomiast no, jak ktoś się ubiera, to jest jego indywidualna sprawa i tego nie idzie przypilnować rozporządzeniem, nowym przepisem, tak, a już zwłaszcza na poziomie, a już zwłaszcza jakichś zapisów, że dziennikarze mają się ubierać tak jak pracownicy kancelarii premiera, tak? Granaty, odcienie szarości, no przepraszam, to nie przejdzie.
To jest
przesada. Ale... Natomiast taki przepis, na przykład jak to, że na sali obrad trzeba mieć założoną marynarkę, czyli coś podobnego do tego, co jest w lepszych restauracjach, jak najbardziej tak, tak?
Ale ja przytoczę konkret. Mhm. Jeżeli chodzi o ten dress code pracowników Kancelarii Sejmu wydany właśnie 29 marca, zaleca się w nim, jeżeli chodzi o kobiety, noszenie, cytat, marynarek ze spódnicą lub spodniami, bluzek i sukienek w spokojnych, stonowanych kolorach, takich jak w szczególności biel, czerń, granat, beż, szarość z tkanin o umiarkowanym wzornictwie. Panowie, uwaga, cytuję, panowie mają nosić marynarki, spodnie oraz garnitury w stonowanych kolorach, ale nie w białym bądź beżowym, czyli pan w białym garniturze w Sejmie nie może wystąpić. Natomiast nie wolno nosić, uwaga, butów sportowych, klapek, spodni sportowych, sukienek plażowych, ubrań na ramionczkach, ubrań z materiałów przezroczystych i odzieży z reklamami.
No to trochę jak wymogi jak w ambasadzie Japonii.
Skórzane spodnie?
Proszę Państwa, od razu przypomina mi się taka sytuacja.
Była posłanka Senation.
Była posłanka Senation, ona jest obecną europosłanką, tak. Czy już też byłą europosłanką, bo teraz nie jestem pewna, ale mi się za to przypomniała żona byłego premiera Leszka Millera, która podczas wizyty pary cesarskiej z Japonii, tak wystąpiła w słynnej sukience.
Wiśniowej.
Nie, ona biała z takimi napisami sweetie, pretty, sexy girl. Ale powiem anegdotę. Kiedy dziennikarze zaatakowali premiera Millera, wtedy i zapytali, panie premierze, no jak to pana żona w takiej sukience, bez ramion, bez, z odkrytymi w ogóle palcami jeszcze butów i tak dalej. Co pan zrobił? Premier Miller powiedział tak, proszę państwa, kocham swoją żonę i żadna sukienka tego nie zmieni. Czyli już kończąc ten wątek, no klapki rozumiem nie, krótkie spodenki nie, a cała ta reszta, Michał Kopiński?
No bez przesady, ten projekt idzie za daleko, natomiast jakieś takie wstrząśnięcie by się przydało, tak myślę.
Redaktor Kopiński w stonowanej zieleni.
Agnieszka Łęcka. To znaczy mnie się wielokrotnie, bo tutaj dziennikarze często narzekają, że aparaty, że to, że to, że tamto. Ja też dźwigam 5 kg aparat z obiektywami i tak dalej, prawda? I mam 10-centymetrowe szpilki, nie przeszkadza mi to w pracy. I elegancką sukienkę, bądź teraz dzisiaj, prawda, spodnie, bluzkę.
Ale 10-centymetrowe szpilki z tym szacunkiem, pani redaktor, ale są niezdrowe na kręgosłup. Prawda, redaktorze?
To zawsze
prawda,
mamy zmianę. Zawsze mamy buty na zmianę.
Ja w 10-centymetrowych szpilkach nie chodzę, albo niezwykle rzadko.
Nie pytam o imprezę.
Szanowni państwo, w takim razie życzymy państwu fantastycznego weekendu. Dziękujemy za to, że byli państwo dziś z nami. Przypomnę państwu, że naszymi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy. Bardzo dziękuję pani redaktor.
Dziękuję również.
Redaktor Głosu Wielkopolskiego Michał Kopiński.
Dziękuję, do usłyszenia.
Piotr Lisiewicz, zastępca redaktora naczelnego oraz udziałowiec, tak, Gazety Polskiej oraz dziennikarz Telewizji Republika.
Bez wysokich obcasów.
Bez wysokich obcasów. Program realizował dla państwa Mariusz Siuda. Ja dziękuję państwu dziś za uwagę. Zapraszam w przyszłym tygodniu na 13:15 program Zawsze na temat. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia.
Zawsze na temat. Zawsze w sobotę o 13:15.